Radio Prada, wybija rytm. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. But when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, those wanna be there. Those were the best days of my life.
Dobry wieczór. Tu Mariusz Juranek, Radio Praga.pl. To druga audycja Wyloguj się i żyj. Dziś znowu trochę podróży, trochę refleksji, a może i trochę żartu, żeby nie było zbyt poważnie. Dzisiaj, tak jak obiecałem, będzie ze mną gość. Muszę się przyznać, że przed pierwszą audycją miałem straszną tremę. Naprawdę, wiecie, ja to mogę pół nocy opowiadać przy ognisku, ale mikrofon to zupełnie inna bajka. Byłem bardzo ciekawy, jak zostanę odebrany. Czy ktoś w ogóle dotrwa do końca? Czy może po 5 minutach pomyśli, dobra, klikam dalej, może gdzieś leci disco polo. Na szczęście kilka osób do mnie napisało i powiem wam, odetchnąłem z ulgą. Były pochwały, były porady i nawet jak ktoś zwrócił uwagę, że coś mogę poprawić, to były to mega cenne porady. Dzięki temu wiem, że warto to robić i mam nadzieję, że będę rozwijał się razem z tą audycją. A z każdym kolejnym odcinkiem będzie jeszcze ciekawiej i jeszcze lepiej. Trochę jak w podróży. Im dalej jedziemy, tym więcej historii do opowiedzenia. No dobra, wystarczy o kulisach. Zostawmy tremę za sobą, tak samo jak zostawia się telefon w domu, kiedy w końcu decydujesz się naprawdę wylogować. No i właśnie, kiedy mówię wyloguj się i żyj, to trochę mam w głowie moje pierwsze podróże. To były jeszcze czasy bez telefonów komórkowych, bo po prostu ich wtedy jeszcze nie było. Nikt nie pytał, gdzie jest ładowarka, bo nie było czego ładować. Nie było też aparatów cyfrowych, była klisza, 36 zdjęć i koniec. Trzeba było się zastanowić, czy warto nacisnąć spust migawki, czy może lepiej zachować to jedno ujęcie na coś naprawdę wyjątkowego. Dzięki temu, zamiast spędzać czas przed aparatem, spędzało się go naprawdę ze sobą i z ludźmi. W podróży podziwiało się widoki, słuchało historii innych, a nie tego, jak dobrze wyjdziemy w kadrze. I to właśnie wtedy człowiek naprawdę przeżywał chwilę, bo nie było innej opcji. Gdy siadaliśmy do ogniska z gitarą, to ludzie wyciągali zeszyty ze spisanymi piosenkami z poprzednich wyjazdów. Nikt nie cyknął potem fotki tego zeszytu, tylko musiał go przepisać, jak chciał się nauczyć nowej melodii. To były magiczne momenty, do których po latach używania telefonu zacząłem po prostu tęsknić. I właśnie takie obrazy, jak ognisko, zeszyt z piosenkami, 36 klatek na całe wakacje, mam w głowie, gdy mówię wyloguj się i żyj. W książce też o tym piszę, bo to nie jest książka o wielkich podróżach na koniec świata, tylko o małych chwilach, które zmieniają wszystko. Pozwólcie, że przeczytam wam fragment kolejnego rozdziału o moim pierwszym wyjeździe za granicę. To był obóz sportowy do Grecji, lata 90., a więc wyjazd wtedy był dla nas tak egzotyczny jak dzisiaj, no nie wiem, rejs po Amazonii. Zaczynamy. Dawno, dawno temu, lata 90., Warszawa, Dworzec Wschodni. Za kilka godzin pierwszy raz przekroczę granicę Polski. Przede mną długa podróż pociągiem do Grecji. Miejsce docelowe? Neafoka, półwysep Kassandra. Dziś potrafię to pokazać palcem na mapie. Wtedy? Ani trochę. Dopiero podróże uczyły mnie świata i to niekoniecznie od razu. Na pewno podróże mnie ukształtowały i miały wpływ na to, jaki jestem teraz. Dziękuję moim rodzicom za to, że dali mi taką możliwość. Teraz naprawdę bardzo to doceniam. Chciałoby się zrobić więcej zdjęć. Zdjęcia wszystkiego, co tam widzieliśmy. Dzisiaj każdy cykałby fotkę za fotką, cyfrówką lub najnowszym modelem telefonu. Ale była to jeszcze era kliszy. Ja miałem ze sobą aparat analogowy Kijów. Byliśmy ograniczeni do tych 36 klatek. Jeśli ktoś miał szczęście, posiadał dwie lub trzy klisze. Trzy klisze na dwa tygodnie? 108 zdjęć. Mógłbym zrobić 7-8 zdjęć dziennie. Ja z tych wakacji mam 80 zdjęć, więc albo miałem trzy klisze i sporo zdjęć nie wyszło, albo mam odbitki jeszcze od kogoś, nie pamiętam. Miało to oczywiście też zaletę. Bardziej patrzyło się na zabytki. Chłonęło się te widoki, cieszyło się pięknem danego miejsca. Bardziej niż skupiało się na robieniu masy zdjęć, których i tak w większości nigdy nie obejrzymy. A więc wyobraźcie sobie teraz, że podczas dwóch tygodni wakacji macie do dyspozycji 72 zdjęcia. Często ludzie robią więcej selfie w ciągu 5 minut, żeby wybrać to jedno odpowiednie ujęcie. Wtedy nie było takiej szansy i chyba to było piękne. Zdjęcia miały więcej naturalności i dużą dozę niespodzianki. Dopiero po wywołaniu było wiadomo, jak wyszły. A wywoływało się je dopiero po powrocie do domu, więc nie było szansy na poprawę ujęcia. Nikt z nas nie miał wtedy telefonu, więc wszyscy w pełni korzystali z wyjazdu. Cieszyli się pogodą, możliwością uprawiania sportu, kontaktem z drugim człowiekiem. W myśl zasady, żyj tak, żeby miło było wspominać, a wstyd opowiadać, nie wszystko znalazło się w tej opowieści. Dużo pozostanie tylko wspomnieniami, ale muszę dodać, że nasze opiekunki to były niezłe wariatki. I tak wyglądała moja pierwsza podróż za granicę. Bez telefonów, bez internetu, ale za to z plecakiem pełnym wrażeń. Dzisiaj, gdy patrzę na te stare zdjęcia z Grecji, widzę, że było ich niewiele, ale każde coś znaczyło. Może to dobry moment, żeby przypomnieć sobie, że czasem mniej znaczy więcej. Zostawiam Was z piosenką, która była hitem tamtych wakacji. Zostańcie ze mną, bo zaraz wrócę z gościem. A teraz pora na część, na którą naprawdę czekałem, bo dziś w studiu jest ze mną wyjątkowy gość. Tak jak ja, wychowany na Pradze. Tak jak ja, informatyk. I tak jak ja, kocha podróże. Towarzyszył mi w kilku moich wyprawach i przeżyliśmy razem naprawdę sporo świetnych chwil, o których wkrótce będziecie mogli przeczytać w mojej książce. Dziś w Radiu Praga zabieram Was w drogę razem z Markiem. Człowiekiem, z którym przejechałem niejedną granicę. Wpakowałem się w niejedno bagno i zawsze jakoś wróciliśmy. Marek to ten, który nie potrzebuje mapy, żeby znaleźć właściwy kierunek, bo z nim każda podróż to coś więcej niż kilometry. To spotkanie z losem, to śmiech w miejscach, gdzie inni widzą tylko przeszkody i cisza, która potrafi powiedzieć więcej niż słowa. To będzie rozmowa o chwilach, które nie mieszczą się w żadnym GPS-ie, bo prowadzą nas w stronę wolności, ryzyka i nieoczekiwanych spotkań. Dziś razem z Markiem spróbujemy dotknąć tej magii. Magii drogi, przygody i wyborów, które na zawsze zostają w człowieku. Bo są tacy ludzie, z którymi każda podróż zmienia się w legendę. A na końcu porozmawiamy o czymś, co nie podlega ani logice, ani granicom. O przyjaźni. Takiej, która raz znaleziona staje się na zawsze kompasem. Moim gościem jest Marek Jusiński. Znamy się od ponad 20 lat. Mamy na koncie tysiące wspólnie przejechanych kilometrów. Mówią, że jeśli chcesz naprawdę poznać człowieka, to musisz zostać jego towarzyszem podróży. Marek, zgodzisz się z tym powiedzeniem?
Tak, jak najbardziej się zgodzę. Podróż to jest taka niesamowita sprawa, w której odkrywamy swoje niedoskonałości, odkrywamy z drugiej strony swoje doskonałości. Poznajemy się z zupełnie innej strony, zupełnie z innej strony od tej, w której na co dzień przebywamy, czy to jest miejsce pracy, czy to jest mieszkanie, dom, czy też wspólne weekendowe spotkania. Odrywamy się od codziennych problemów i, jak wspomniałem, odkrywamy się zupełnie na nowo. Czasami na takich płaszczyznach, na których w codziennym życiu nie jesteśmy w stanie się odkryć.
A pamiętasz jeszcze ten pierwszy wyjazd do Rumunii? Co najbardziej utkwiło ci w głowie?
Pierwszy wyjazd do Rumunii tak naprawdę wiązał się z ogromnym podnieceniem, można by rzec, gdyż była to pierwsza moja wizyta w tym kraju, pierwsza wizyta w naszym wspólnym gronie, gdzie byliśmy tylko we dwóch. I tak naprawdę każde przekroczenie granicy kraju, który zdobywasz, można powiedzieć, jest dla mnie czymś niesamowitym. W organizmie wydziela się bardzo dużo jakichś pozytywnych emocji. Budujesz sobie jakąś wizję tego kraju na podstawie książek czy też jakichś dokumentów, które wcześniej oglądałeś. Po czym w konfrontacji z widokiem na żywo wygląda to bardzo często zupełnie inaczej. W przypadku Rumunii byłem bardzo miło zaskoczony. Bardzo dużo kontrastów, bardzo dużo natury. I w mojej opinii jest to kraj, który jeszcze nie jest do końca odkryty i mam nadzieję, że takim pozostanie.
No, mam podobne odczucia. Ja też czegoś innego się spodziewałem, jak tam jechaliśmy. Byłem bardzo miło zaskoczony i teraz to jest chyba jeden z moich ulubionych kierunków podróży. Lubię tam wracać. A jak z twojej perspektywy wyglądała ta podróż? Co było najtrudniejsze, a co było tam najpiękniejsze? Może najtrudniej było wstać z kanapy?
Nie, absolutnie. W moim przypadku nie ma czegoś takiego jak trudność we wstaniu z kanapy, ponieważ mnie nie trzeba długo namawiać do tego, żeby z niej wstać. Co było najtrudniejsze? Najtrudniejsza była podróż tak naprawdę. Podróż do granicy Rumunii. Tak naprawdę podróż po Polsce. Podróż po Polsce jest już dla nas w jakiś sposób oklepana, monotonna i to był najtrudniejszy element tej podróży, najtrudniejszy etap. Każdy kolejny traktowałem jako wyzwanie i był on piękny po prostu. Za rogiem czaiło się coś, o czym nie wiedziałeś, co cię spotka. To są niesamowite emocje.
A co było najpiękniejsze?
Najpiękniejsze? Wolność, tak mi się wydaje. Mhm. W większości przypadków byliśmy z daleka od cywilizacji. Tak sobie człowiek wyobrażał, co by się zadziało, gdyby popsuło się auto gdzieś kilkadziesiąt kilometrów w lesie, w głąb lasu, gdzie nie ma cywilizacji. Co by się zadziało, gdybyś został napadnięty na przykład przez kogoś na miejscu. No, prawda jest taka, że człowiek o tym nie myśli. Człowiek stara się z życia wyciągnąć same te dobre, pozytywne cechy. Mieliśmy kilka ciekawych historii, w których faktycznie no, baliśmy się jak najbardziej. Tym niemniej te pozytywne strony przysłaniały te ciemne strony. No i wiara w człowieka pozostawała i jak się okazywało zawsze wychodziliśmy ze wszystkiego dobrze.
No pewnie, zgadzam się. Moim najtrudniejszym momentem w tamtej podróży Było chyba jak pierwszej nocy szukaliśmy stacji paliw, a jechaliśmy do rezerwie. No ale udało się.
No tak, tak, dokładnie. To jest wiele takich historii, jeszcze zwłaszcza gdy jesteś daleko od cywilizacji, jedziesz jakąś zapomnianą drogą i zastanawiasz się, czy rzeczywiście ta stacja będzie otwarta, czy nie. Było już dość późno, no ale jak się okazało, dojechaliśmy i wróciliśmy.
A gdybyś miał opisać Rumunię jednym zdaniem, jak byś to zrobił?
Jak już wcześniej wspomniałem, według mnie jest to kraj póki co jeszcze taki dość dziki. Dziki w sensie natury oczywiście, natura jest przepiękna. Ludzie wbrew opiniom, jakie miałem tam, gdy jechaliśmy, które zaczerpałem wcześniej z dokumentów, zasłyszane gdzieś, ludzie są zupełnie inni niż to, co słyszałem, z czym się spotykałem. Są naprawdę bardzo przyjacielscy, mili, uśmiechnięci i tak naprawdę ciężko mi określić to w jednym zdaniu, tak? W mojej opinii Rumunia jest piękna, nieodkryta i mam nadzieję, że taką pozostanie. Obawiam się trochę niestety tego, że jest coraz bardziej odkrywana przez różnej maści turystów i pseudoturystów i może się to zmienić w dłuższej perspektywie, ale na tą chwilę jest jak jest, jest dobrze i trzeba z tego korzystać.
No dokładnie, zgadzam się w pełni. A pamiętasz, jak podróżowałeś, gdy byłeś nastolatkiem?
No i tutaj jest cały problem, ponieważ z uwagi na to, że wychowałem się też między innymi na Pradze, w domu się nie przelewało zbytnio. Moje podróże najczęściej kończyły się na wakacjach u babci, tudzież jakiejś innej cioci. I raptem raz, no dwa razy w życiu byłem na jakichś koloniach czy jakimś obozie harcerskim. Natomiast tak jak mówiłem, głównie niestety ze względów finansowych no nie byliśmy, że tak powiem, wypuszczani, ponieważ mojej mamy nie było na to stać. Natomiast nie to, żeby to źle wybrzmiało, ja bardzo miło wspominam ten okres, tym niemniej staram się, że tak powiem, odkąd stałem się samodzielny finansowo, że tak powiem, korzystać z życia. No i stąd taka pasja do podróży, taka ciekawość, która we mnie jest. Także tak to wygląda.
Jasne. Dzięki za to, że się z nami tym podzieliłeś. A jaka przygoda z naszych wspólnych wyjazdów utkwiła ci w głowie najbardziej? Co wspominasz najlepiej? Tylko nie mów mi, że to ta historia z modelkami.
Nie. Jest wiele takich historii, które przeżyliśmy razem, ale przeżyliśmy też rodzinnie na tego typu wyjazdach. Z perspektywy człowieka młodego, wolnego, mógłbym wspomnieć o wielu różnych innych, w cudzysłowie, dzikich historiach. Natomiast ja już jestem, w cudzysłowie, statycznym gościem, 42-latkiem, który docenia zupełnie inne kwestie w życiu i mógłbym wspomnieć o takiej historii, gdzie wyjechaliśmy razem do Czarnogóry na kilka rodzin, gdzie zorganizowaliśmy sobie na spontanie na brzegu morza, tak naprawdę była taka mała restauracyjka wśród skał. Było nas tam, ojejku, chyba z 15-16 osób, już nie pamiętam dokładnie. Włącznie z dzieciakami. No już panował mrok tak naprawdę, bo słońce zaszło. W każdym razie, no nie zapomnę tego zgiełku, który tam panował, wielkiego stołu, tych dań, które nam przynosili, którymi się raczyliśmy, tego szumu fal, który był, no nadal słyszę go w głowie. To jest jedna z takich chwil, które już człowiek bardziej docenia, będąc w moim wieku, aniżeli jakieś głupie, szczeniackie w cudzysłowie wybryki, czy też sytuacje. Tak więc...
No i trzeba wspomnieć, że ta restauracja była zamknięta, jak tam przyszliśmy, pamiętasz?
Tak, była zamknięta, natomiast miejscowy gospodarz wraz z kelnerami uległ pod naszą presją, w cudzysłowie, i postanowili nas ugościć. Bardzo mile zresztą, smacznie, i to był naprawdę wspaniały czas. Tak. We wspaniałej, żeby to wypowiedzieć, we wspaniałych okolicznościach przyrody, o tak.
Dokładnie, towarzystwo też sprzyjało, było świetnie i no fajne było to, że otworzyli dla nas tą zamkniętą restaurację i nas tam ugościli. To było mega. A jak myślisz, czym różni się podróżowanie kiedyś, czyli takie bez telefonów, bez internetu, od tego dzisiaj? Kiedy było łatwiej, kiedy było lepiej? Jak myślisz?
Ja może również odpowiem pytaniem. Pytanie, czy rzeczywiście w tym wszystkim chodzi o to, żeby było łatwiej, ponieważ to nie do końca jest tak oczywiste. My jesteśmy już teraz przyzwyczajeni do wygód, jakie posiadamy w postaci telefonów, dostępu do internetu, GPS-ów i tym podobnych elementów ekwipunku. Tym niemniej, w mojej opinii, nie ma przez oczywiście używanie takich fantów, nie ma już takiej ekscytacji jak kiedyś, gdzie człowiek bardzo często, nie wiem, wskutek złego odczytania mapy na przykład, czy też braku kontaktu z daną osobą w określonym czasie, no, doświadczał trochę innych emocji tak naprawdę. Przede wszystkim się tak nie spieszył. Teraz oczywiście dzięki tej technologii, którą posiadamy, każdy ma napięty terminarz, każdy gdzieś tam biegnie. Kiedyś mam wrażenie, że mimo wszystko, gdy tego nie było, no to wszystko odbywało się trochę spokojniej, było więcej fajniejszych emocji. Aczkolwiek ciężko mi powiedzieć, ponieważ sam tego nie doświadczyłem, znaczy może nie do końca, ponieważ będąc harcerzem, rzeczywiście kiedyś takich fantów nie używałem, ale byłem wtedy dzieckiem, także ciężko mi się teraz odnieść do tego.
No tak, zdecydowanie jest nasze życie teraz szybsze i terminarz mamy napięty, ciężko się spotkać, umówić czasem. No tak, tak, technologia w jednej dziedzinie pomaga, w innej przeszkadza. No nam pomogło na przykład się znowu spotkać po latach, tak? Nasz Dokładnie. Kontakt, jak zmieniliśmy pracę, trochę się urwał, a potem pamiętam, rzuciłem jedną fotkę na portal społecznościowy. Ty zalajkowałeś, skomentowałeś i za miesiąc jechaliśmy razem do Rumunii.
Dokładnie tak. Tak więc to są akurat plusy jak najbardziej tej technologii. Trzeba czerpać z tych plusów. Tylko tak, aby się oczywiście nie zapętlić, nie wpaść w jakieś błędne koło. Tak więc wszystko jest dla ludzi, jak to mówią, tak?
No pewnie tak, tak. Jeżeli jest używane rozsądnie, z umiarem, w dobrych celach,
Dokładnie.
Wiadomo. Wszystko po trochu i dla ludzi, tak jak mówisz. A masz jakieś swoje własne sposób na wylogowanie się w codziennym życiu?
Oj tak, mam zdecydowanie. W tym pędzie życia, o którym wcześniej wspomniałem, w jakim jest obecnie prawdopodobnie każdy z nas, każdy musi znaleźć sobie jakąś przestrzeń na to, żeby się wylogować. No w moim przypadku od kilku ładnych lat jest to... Tak, mam ponad 42 lata, mam działkę, pielęgniarki i tym podobne. W każdym razie, tak, od kilku lat, odkąd posiadam działkę, taka działka to jest mój azyl, w którym się totalnie wylogowuję, kiedy telefon rzucam w kąt i naprawdę czasami ciężko się do mnie dodzwonić, ponieważ
tak, nie
zwracam na niego uwagi. Tak więc to jest jeden najważniejszy taki najważniejszy sposób mój na wylogowanie się. Natomiast oczywiście w życiu codziennym, w ciągu tygodnia staram się zachować jakąś higienę tak naprawdę, jeżeli chodzi o korzystanie z tego telefonu. Nie jest to łatwe, ponieważ te obowiązki jednak wymuszają, żeby człowiek używał. Natomiast no, korzystam oczywiście z takich elementów jak w zależności od telefonu, w moim przypadku to są te czasy korzystania z telefonu, ograniczenia w aplikacjach, czy też telefon przypomina mi i odcina mnie od świata, że tak powiem, o konkretnej godzinie i wtedy już go nie używam, nikt się do mnie nie może dodzwonić, spoza listy oczywiście jakichś tam osób najbliższych. Tak więc no, to są takie podstawowe sposoby, z których korzystam.
No ja pierwsze to też włączyłem czas przed ekranem jakiś czas temu i tak, tak, to naprawdę jest fajne narzędzie, które pokazuje nam, uzmysławia nam, ile tego czasu przed tym telefonem spędzamy. Jak się okazuje, jest to bardzo dużo, tak? W przypadku niektórych oczywiście, no ja mówię też o sobie, jak kiedyś używałem telefonu, to były godziny, tak, dziennie.
Tak, dokładnie. Ja tylko jeszcze wspomnę o jednym fakcie, który ostatnio mnie tak dość mocno, może nie tyle uderzył, ale sobie uświadomiłem, jak ludzie bardzo związani są z tymi urządzeniami. proste wyjście na spacer, proste wyjście na rower. Ja przyznam szczerze, bardzo często, jeżeli nie muszę, jestem w czasie wolnym, po prostu telefonu ze sobą nie zabieram. Spotkałem się już z opiniami, z zaskoczeniem kilku moich znajomych, czy też nawet osób z rodziny, ale to jak to, ty telefonu nie bierzesz ze sobą? No ja mówię, nie potrzebuję, no jak ktoś się będzie potrzebował ze mną skontaktować, to zadzwoni do mojej żony, jeżeli będzie coś pilnego, bo moja żona ten telefon bierze. Tak więc staram się to ograniczać mimo wszystko.
Ja ostatnio też wyszedłem gdzieś i zostawiłem telefon w domu, na parę godzin gdzieś wyszliśmy i przez pierwsze minuty czułem się dziwnie, że w kieszeni nic nie było. To dziwne uczucie.
Tak, jest to dziwne uczucie, ja też tak miałem, ale naprawdę warto pielęgnować tę czynność i starać się nie zabierać, jeżeli nie jest potrzebny ten telefon.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be.
Miał doradzić komuś, kto chce zacząć podróżować, od czego powinien zacząć, jakie pierwsze kroki powinien poczynić?
Ciężko mi powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć z własnego doświadczenia, ponieważ nie jestem absolutnie żadnym autorytetem w tej dziedzinie. Powiem na moim przykładzie. Najważniejsze jest chęć. To, co wspomniałeś wcześniej, wstanie z kanapy, prawda? Najważniejsza jest chęć, ale i przede wszystkim marzenia, bo uważam, to brzmi trywialnie, ale przede wszystkim trzeba mieć marzenia, które w danej chwili mogą się wydawać nierealne, na przykład nieosiągalne z jakichś powodów, ale grunt to je mieć. Czas i życie pokazuje, że pewne, większość, może nie wszystkie, te marzenia potrafią się realizować wskutek jakichś okoliczności, które przechodzą w życiu. I uważam, że przede wszystkim trzeba mieć chęć. Wszystko inne sobie zorganizujesz, czy to będzie samolot, czy to będzie dojazd w dane miejsce, czy to będzie ekwipunek. To wszystko jesteś w stanie sobie zorganizować i zapłacić, jak to mawiają, kartą. To, o czym wspomniałem na początku, tego nie kupisz. To musi być w twojej głowie. I to jest, takie jest moje zdanie na ten temat.
Tak, tak. Trzeba chcieć i wstać z kanapy i tyle, tak? Wymyśleć sobie jakiś cel i działać, by to zrealizować. No tak, zgadzam się z tym, bo no też lubię marzyć, tak? Często łapię się na tym, że mam jakieś marzenia, które wydają się być nierealne, ale część z nich już zrealizowałem, więc...
No więc tak. Właśnie, więc warto marzyć nawet o nierealnych na daną chwilę rzeczach, bo być może jeszcze się okaże, że później się spełnią.
No, ja mam inne powiedzenie odnośnie marzeń. Tak, tak. Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia i trzeba wszystko robić, żeby je spełnić.
Jak najbardziej, z tym się zgodzę. Ale grunt, żeby je mieć w głowie.
No, dokładnie. A może teraz trochę takie bardziej filozoficzne pytanie. Czy uważasz, że podróże bardziej uczą świata, czy może bardziej uczą samego siebie?
Można by podzielić to pytanie na dwie kwestie, ale w mojej opinii przede wszystkim uczą samego siebie, ponieważ człowiek w różnych okolicznościach, w jakich znajduje się podczas podróży, znajduje się po raz pierwszy. Uczy się siebie, uczy się swoich zachowań, czy też uczy się zachowań swojego kompana, z którym aktualnie, że tak powiem, przebywa. Tak więc uważam, że przede wszystkim siebie. To jest moje zdanie.
Mhm. No, ja mam zdanie, że i tego chyba.
Tak, jak najbardziej,
no,
tak.
Można też odkrywamy, jak, no nie nauczymy się wszystkiego w szkole, na mapie, z atlasu, tylko właśnie w podróży.
Tak, dlatego można byłoby to pytanie podzielić na takie bardziej dwie kwestie. Kwestie takie bardziej psychologiczne oraz kwestie właśnie podróżnicze tak naprawdę. Ja wspomniałem o takim, można powiedzieć, ważniejszym czynniku dla mnie, który uzmysłowił mi podczas moich podróży, dzięki którym sobie uzmysłowiłem podczas moich podróży, człowiek uczy siebie w zupełnie innych warunkach.
No, zgadza się. Każda podróż, z każdej podróży wracamy trochę zmienieni. Dowiadujemy się więcej o sobie, o swoich granicach, no o tym, co potrafimy i czego nam brakuje na przykład w podróży, tak? Że tęsknimy za domem na przykład, za miastem, którego mieliśmy wcześniej dosyć. No dokładnie. Różnie, każdy ma inaczej, ale często tak jest. A pamiętasz taki moment w trasie, kiedy pomyślałeś, dobrze, że jedziemy razem, bo sam bym tego nie ogarnął?
No wiele było takich momentów, mniej strasznych lub bardziej strasznych. Co mi utkwiło w głowie, to chyba, wiesz co, Bośnia. Tak, Bośnia, tak naprawdę wtedy człowiek poczuł potrzebę, że tak powiem, bliskości drugiej osoby, osoby, której znasz przede wszystkim. No, sytuacja, jak pamiętasz, była średnio ciekawa, ponieważ zostaliśmy w cudzysłowie zaaresztowani przez miejscowych policjantów. Oczywiście temat się wyklarował, było to nieporozumienie. Tym niemniej doświadczyliśmy tych, można powiedzieć, kajdanek. Problem niestety się troszeczkę zwiększył, ponieważ miejscowi stróże nie potrafili komunikować się choćby w języku angielskim. Niestety musieliśmy czekać na kogoś, kto przybędzie. Czułem się, jakby to trwało wieczność, bo nie wiesz, co cię czeka tak naprawdę. No, ale na szczęście temat się wyklarował bardzo szybciutko. Zostaliśmy uwolnieni i pojechaliśmy dalej przed siebie.
No tak, tak. To było ciekawe doświadczenie i też się cieszyłem, że nie jestem wtedy sam. Mówi się, że przyjaźń sprawdza się nie w świętowaniu, tylko w kłopotach. Mieliśmy takie chwile, jakie dziś wspominasz. No chociażby ta sprzed chwili, ale no, dużo innych. Jak takie nasze chwile kłopotów wspominasz?
Ojejku, jak to w małżeństwie. Zawsze są wzloty i upadki tak naprawdę. Tym wszystkim należy, z tego wszystkiego, z takich sytuacji należy wyciągać wnioski. Oczywiście ja wiem, człowiek bardzo często kieruje się emocjami w danej chwili. Potrafi podejmować decyzje lepsze lub gorsze. Ale jednak przetrwanie takiej znajomości pokazuje, że jednak ta znajomość to było coś, to nie jest coś ulotnego tak naprawdę i że ta druga osoba jest warta poświęcenia jej czasu. Tak więc uważam, że tak to jest. Tutaj mam bardzo dobry przykład mojego starego przyjaciela. Pozdrawiam ci, Jarek. Z którym kontakt urwał mi się na ładnych kilka lat, gdy spotkaliśmy się zupełnie przypadkiem w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach. Tak naprawdę okazało się, że sami nie wiedzieliśmy, dlaczego ten kontakt się urwał, nie było żadnego szczególnego powodu. I takie sytuacje pokazują, że nawet jeżeli z kimś, tak jak my zresztą kiedyś, tylko u nas była sytuacja inna, bo się rozeszliśmy w cudzysłowie naturalnie, bo to była jakaś tam zmiana miejsca pracy. Także takie sytuacje po latach, takie powroty można powiedzieć, pokazują i dają w mojej opinii, dają znać o tym, że ta znajomość jest naprawdę, naprawdę czegoś warta.
Czasami trzeba za kimś zatęsknić, prawda?
To też, dokładnie. Można tak powiedzieć.
W drodze, zwłaszcza takie jak my jeździmy, czasami są długie godziny ciszy. Po prostu jedziemy, milczymy. Co dla ciebie jest w tej ciszy? Nuda czy właśnie znak przyjaźni, że nie trzeba nic mówić?
I to jest bardzo, bardzo fajna kwestia, ponieważ spotykając różnych ludzi po drodze w swoim życiu, człowiek ma bardzo często takie momenty, w których panuje właśnie takie milczenie. I z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, spotykałem ludzi, w których czułem się głupio, kompletnie nic nie mówiąc. Człowiek starał się prowadzić wtedy tak zwany głupi small talk, którego nie lubię, żeby tylko zachować pozory jakiejś, że tak powiem, jakiegoś zainteresowania. Tak więc takie sytuacje też się zdarzały w życiu, ale co najważniejsze, to jest to sedno pytania, które zadajesz. No najbardziej wartościowe są takie chwile faktycznie, w których i taka osoba, z którą gdy spotykasz się, a na naszym przykładzie podróży naszych wspólnych, no trudno było cały czas rozmawiać, tak? Niejednokrotnie godzinami siedzieliśmy, nie odzywając się do siebie i absolutnie człowiek nie czuł się skrępowany. To było zupełnie naturalne. Człowiek miał czas na przemyślenia, na odpoczynek przede wszystkim psychiczny. No i uważam, że to jest coś. Tylko niestety nie z każdym, że tak powiem, czujesz bluesa.
No tak, jasne. Nie z każdym jest nam po drodze, to wiadomo oczywiście. A gdybyś miał nazwać naszą przyjaźń tytułem jakiegoś filmu albo może książki, co by to było?
Pierwsza rzecz mi przychodzi do głowy.
Tego się bałem.
No, był taki jeden film, absolutnie nie ma to nic wspólnego z tytułem ani treścią tego filmu. W każdym razie my się śmiejemy, jak pojechaliśmy pierwszy raz do Rumunii, że pojechaliśmy w stylu Brokeback Mountain. Wszystko by się zgadzało oczywiście, prawie wszystko, poza pewnymi kwestiami, ponieważ spaliśmy razem w namiocie, na dzikich połoninach, w lesie i tym podobnie.
Ale mieliśmy dwie oddzielne komory w namiocie.
Ale tak, mieliśmy dwie oddzielne komory. Tak więc tak. No, to tak prześmiewczo oczywiście, ale to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy.
Wiedziałem, że to powiesz.
Oczywiście, oby nie było i oby nie wybrzmiało to prześmiewczo tak mocno, ponieważ w tym filmie no, też pokazana jest przyjaźń facetów. Nie mówimy tutaj już w kontekście seksualnym, tylko po prostu przyjaźń facetów na płaszczyźnie takiej przyjacielskiej. Te chwile dobre i złe. Tak więc no, myślę, że możemy przyjąć, że pomijając kwestie pewne, które nam nie odpowiadają, tak, z tego filmu, to pozostałe są okej.
Jasne. Coś chciałbyś jeszcze od siebie dodać, rozwinąć naszą rozmowę? Mam co prawda do ciebie jeszcze kilka pytań, ale to już będą takie szybkie pytania bez zastanowienia, więc może coś chcesz dodać po prostu swoimi słowami.
Nie jestem, że tak powiem, jakimś świetnym mówcą. Ciężko mi coś tutaj wymyślić na szybko. W każdym razie, jeżeli chodzi o kwestię podróżowania, jak już wspomniałem wcześniej, chciałbym tylko to podsumować tak, że przede wszystkim nie ma na co czekać. Ja sam sobie uświadomiłem, mając już 42-43 lata na karku, że jednak już jest bliżej niż dalej i z tego życia po prostu trzeba korzystać, czerpać garściami jak tylko się da. Natomiast oczywiście no, mam wielu znajomych, którzy no, nie mają pomysłu na tego typu spędzanie wolnego czasu, wolą sobie w cudzysłowie posiedzieć przed telewizorem. Uważam, że to taka ciekawość świata, ciekawość tego, co czai się za rogiem, musi być w głowie. Nie każdy ma do tego predyspozycję, nie każdy tego potrzebuje i należy to oczywiście uszanować. Natomiast tak jak wspomniałem, wszystko zaczyna się w naszej głowie i to jest tylko jedyne ograniczenie. Reszta to jest coś, co się da zorganizować.
Piękne podsumowanie naszej rozmowy.
Mystery to me, we have agreed, with which we have agreed, and you think you have to want more than you need, until you have it all, you won't be free, society, your crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. Have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
A teraz na koniec mam coś, co będzie znakiem rozpoznawczym mojej audycji. To jest szybka dziesiątka wylogowania. 10 krótkich pytań, szybkie odpowiedzi. Tak szybkie jak restart serwera wirtualnego. Lecimy?
Lecimy. Chociaż niektóre moje serwery podnoszą się długo.
Morze czy góry?
Góry.
Hotel czy namiot?
Namiot.
Telefon czy książka?
Serce mówi książka, ale jednak niestety życie mówi telefon.
Samotna wyprawa czy podróż w grupie?
Samotna wyprawa.
Wyjazd z biurem podróży czy samemu?
Samemu, zdecydowanie.
Kawa z ekspresu czy kawa z kociołka nad ogniskiem?
Kociołek nad ogniskiem.
Wschód słońca czy zachód?
Zachód.
Auto czy pociąg?
Auto.
Zdjęcia czy wspomnienia?
I to, i to.
Cisza czy muzyka w tle?
Nie odpowiem tak lub nie. W zależności od nastroju.
Okej, okay, miało być szybko. Ale zaliczamy, oczywiście. Dzięki za spotkanie. Przede wszystkim dzięki za szczere odpowiedzi i naszą kolejną rozmowę. Nie mogę się doczekać, kiedy znowu ruszymy w drogę, bo to, że ruszymy, jest przecież pewne. Nie wiem jeszcze tylko kiedy i dokąd.
No, musimy sobie obmyśleć jakiś plan. W każdym razie dawno gdzieś nigdzie nie byliśmy, a więc trzeba ruszyć głową.
Dokładnie. A teraz zostawiamy Was z piosenką. To była druga audycja Wyloguj się i żyj. Przeprowadziłem dzisiaj naprawdę wyjątkową rozmowę, bo z Markiem znamy się ponad 20 lat i wiele wspólnie przeżyliśmy. Tak naprawdę od tej pierwszej podróży do Rumunii zaczęło się coś, co do dziś mnie napędza. Ta potrzeba ruszenia w drogę, szukania wolności poza ekranem. I powiem Wam szczerze, podróże to nie tylko miejsca, które się odwiedza. To przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy siedzą obok w samochodzie, z którymi dzielisz namiot i z którymi możesz się śmiać z własnych wpadek. A Wasze zadanie domowe? Odezwijcie się w tym tygodniu do swojego starego przyjaciela. Może nie widzieliście się dawno, może nigdy razem nie podróżowaliście, ale każda wspólna kawa, spacer czy rozmowa to też podróż. Bo najpiękniejsze chwile w życiu to nie te, które uchwycimy na zdjęciu, ale te, które przeżyjemy razem. I na koniec zostawię Was z myślą, która zawsze wraca do mnie, kiedy rozmawiam o przyjaźni i podróżach. Można zgubić mapę, można zgubić sygnał GPS, można nawet zgubić kliszę, ale jeśli masz przyjaciela obok, to i tak zawsze trafisz tam, gdzie trzeba. Bo najważniejsze w podróży nie jest to, dokąd jedziesz, ale kto siedzi obok ciebie w samochodzie. Reszta to tylko droga. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i oczywiście z moim gościem. Serdecznie pozdrawiam moją żonę i córkę. Dziękuję, że jesteście ze mną w naszej drodze, że jesteście obok, gdy lecę wysoko i wspieracie, jak upadam nisko. Słuchajcie Radia Praga. To była druga audycja Wyloguj się i żyj. Do usłyszenia. Cześć.
Ja mam wiarę, ty masz szybki wóz. Twoje łatwiej będzie nam. Zostawmy to i uciekajmy stąd, póki mamy je.
Radio Praga.